Mateusza 11:7. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za objawienie Twojej woli, że nie musimy chodzić po omacku w tym świecie. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam prawdę o nas, o sobie, o świecie, w którym nas postawiłeś. Również wskazujesz nam nasz cel i mówisz, co to znaczy być uczniem Chrystusa, być Twoim uczniem w naszej codzienności. Pomóż nam, Duchu Święty, też rozumieć Twoje słowo i wprowadzać je w czyn. Amen. Dzisiejsze kazanie będzie na bardzo dziwny temat. Sam jestem zdziwiony tym tematem. I to na bardzo nieduchowy temat, byśmy powiedzieli. Jeszcze nie słyszałem kazania na temat, o którym dzisiaj będziemy mówili. Jeszcze nigdy nie mówiłem na ten temat, a mianowicie będziemy mówili o symbolice i znaczeniu ubioru. Ubioru. Jeśli ktoś nie słyszał, ubioru w Piśmie Świętym. I to jest temat, o którym nie tylko mówi Pismo Święte. Bardzo często symbolika szat, ubioru pojawia się w Biblii, ale właściwie jest to temat, który jest każdego dnia obecny w naszym życiu. Chcąc, nie chcąc, mimowolnie, gdzieś tam temat szat, ubioru się pojawia. To jest sfera naszego życia, do której właściwie odwołuje się wielu ludzi. Producenci reklam, wystawy sklepowe, projektanci mody i tak dalej. Tak? Bądź piękna, poczuj się kobietą, więc co? Kup sukienkę w naszym salonie. Poczuj się pewnie, kup dżinsy za 500 zł. Zdobędziesz w ten sposób podziw, uznanie, dowartościujesz się, poczujesz się pewnie, poczujesz się, że jesteś kimś ważniejszym niż myślałeś, że jesteś do tej pory. I słuchajcie, mówimy o tym nie dlatego, że tutaj bez obaw. Nie mówię o tym dlatego, że uważam, że nasz ubiór jest nieodpowiedni. Mówimy o tym dlatego, że jesteśmy biblijnymi absolutystami, co oznacza, że żadnej części Pisma Świętego nie traktujemy jako mało ważnej, nieaktualnej i mało duchowej. Traktujemy Pismo Święte poważnie. Jezus powiedział, człowiek będzie żył każdym słowem, nie niektórym, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I temat symboliki szat, ubioru pojawia się w Piśmie dosyć często. Ktoś może powiedzieć, że no, na temat ubioru to rozumiem, że może nauczać jakiś konsultant, projektant mody, dyrektor sklepu odzieżowego, ale pastor i to jeszcze w kościele, tak? A co ty możesz wiedzieć na temat ubioru? Nie prowadzi żadnego salonu odzieżowego i nie chodzę do kościoła, żeby słuchać na ten temat. Jak chcę posłuchać na temat ubioru, to sobie kupię gazetę, nie wiem, Twój styl, albo pooglądam sobie kanał na temat z pokazami mody. W kościele chcę słuchać o rzeczach duchowych, niewidzialnych. Chcę, żeby tematyka dotykała mojej relacji z Jezusem i tak dalej. Tego typu myślenie pokazywałoby, mam nadzieję, że to nie jest wasze myślenie, ale ono pokazywałoby, jak daleko zabrnęliśmy od Pisma Świętego i postanowiliśmy być pilnymi uczniami świata, a nie Jezusa. Pamiętacie wielkie posłannictwo, Ewangelia Mateusza 28. Jezus odchodząc do Ojca powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie powiedział, idźcie na rynek, głoście zbawienie przez wiarę i wróćcie do swojego kościoła. Powiedział, czyńcie uczniami. Czynienie uczniami jest zadaniem daleko szerszym, większym, poważniejszym i trudniejszym niż samo głoszenie Ewangelii. Zobaczcie, Jezus nie powiedział tylko, głoście Ewangelię, głoście zbawienie z łaski przez wiarę. Mówił, czyńcie uczniami. Czynienie uczniami zawiera w sobie aspekt kompleksowego oddania Chrystusowi. Oznacza bycie uczniem Jezusa, w każdej sferze naszego życia. Dlatego warto na przykład zadać sobie takie pytanie, już przechodzę do tematyki kazania, jeśli chodzi o ubiór. Na przykład takie, jeżeli Bóg nie chce, jeżeli Bóg chce, żebyśmy się przeodziewali, jeżeli Bóg nie chce, żebyśmy chodzili nadzy, to dlaczego? O co chodzi? Dlaczego? Jakie jest znaczenie ubioru w Piśmie Świętym? Tak? Nawet jeżeli dzisiaj możemy machać ręką i mówić, a jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Po co nad tym się rozwodzić? To słuchajcie, wrócicie do domu, staniecie przed lustrem i zadacie sobie pytanie, co mam jutro rano włożyć na siebie? Co mam włożyć na siebie do pracy? Pewnie dzisiaj też stanęliście przed lustrem i zadaliście sobie pytanie, co mam dzisiaj założyć do kościoła, żeby mój strój był adekwatny do powagi tego wydarzenia. Czyli nie udawajmy jakichś takich pseudoduchowych chrześcijan albo gnostyków, mówiąc, a ja w ogóle o tym nie myślę. To jest w ogóle sfera nieważna, gdzie Bóg też nie ma nic do powiedzenia. Także nawet jeżeli przyszliśmy na nabożeństwo, to na pewno nie myśleliśmy w takich kategoriach. Założę to, co akurat mam pod ręką. Założę to, na co pierwsze napotkają moje oczy. Raczej, myślę, mam nadzieję, że towarzyszyła wam taka myśl, nałożę ten strój, ponieważ idę do kościoła. Tak, żona albo mąż pytają, zakładają, nie wiem, spodnie, czy żona zakłada spódnicę i pyta, co myślisz, to się nadaje? To jest odpowiednie do kościoła? No to jest dobre pytanie, tak, powinniśmy sobie takie pytanie zadawać. Czy to jest strój adekwatny? Idę na pogrzeb. Czy to jest strój adekwatny? Idę na koncert. Czy to jest strój adekwatny? I tutaj problemy w tym temacie, jeśli chodzi o kościół i czy chrześcijan, są dwa, myślę. Po pierwsze, uznaliśmy, że to jest sprawa neutralna. Po drugie, postanowiliśmy uczyć się trendów, które panują w świecie. To współczesna kultura zaczęła mówić, co jest odpowiednie, a co jest nieodpowiednie, jeśli chodzi o kategorię estetyki. Także zacznę od tego, że żyjemy po prostu w kulturze, która, wyznaczając oczywiście jakieś trendy estetyczne, jednocześnie lekceważy symbole i lekceważy na przykład różnicę między kobietą a mężczyzną. I oczywiście zadaniem Kościoła nie jest drukowanie jakichś katalogów odzieżowych adekwatnych do chodzenia do Kościoła, ale zadaniem Kościoła jest nauczanie na temat samych podstaw w tym temacie. Na przykład istnieje różnica między mężczyzną a kobietą, co się powinno wyrażać również w naszych funkcjach, ale też w wyglądzie, wyglądzie zewnętrznym. Po drugie, wygląd jest widzialnym i zewnętrznym wyrazem, bardzo często, tak postaram się pokazać w piśmie, zewnętrznym wyrazem tego, co wewnętrzne i niewidzialne. Bóg powiedział, pamiętacie, do Kaina bodajże, tak? Dlaczego twoje oblicze jest zasępione? Że gdyby było wszystko w porządku z twoim sercem, twoja twarz wyglądałaby inaczej. Wygląd zewnętrzny w bardzo dużym stopniu, oczywiście potrafimy dobrze udawać czasami, nie? I znamy to powiedzenie, że nie szata zdobi człowieka, ale Bóg nie oddziela tego, co niewidzialne, od tego, co jest widzialne. I po trzecie, ubiór jest komunikatem, który coś wyraża, tak? Inaczej ubierzemy się na pogrzeb, inaczej ubierzemy się na ślub, inaczej ubierzemy się na koncert, inaczej na jogging, bieganie, sport i tak dalej. Inaczej ubieramy się w domu. Oczywiście istnieją tutaj musimy pamiętać, pewne neutralne rozwiązania związane z kulturowością, tak? Inny jest narodowy strój, na przykład noszony w Bangladeszu, inny jest narodowy strój Eskimosów, inny jest we Włoszech, inny w Chinach. Także te rzeczy powinniśmy oczywiście zauważyć, ale zauważając to, nie możemy dojść w związku z tym do prostego wniosku. To jest sprawa ściśle kulturowa, zajmowanie się nią jest w ogóle bez sensu i niszczy, związuje niepotrzebnie sumienia chrześcijan. Słuchajcie, gdybyśmy pojechali, nie wiem, są misjonarze, którzy jeżdżą do Afryki. I ktoś powiedziałby, że no, skąpy strój kobiet jest związany z tamtejszym klimatem, kulturą i tak dalej. My powinniśmy odpowiadać nie. Ewangelia nakłada na kulturę pewne wzorce, tak? Ewangelia nakłada na, nie wiem, skąpy strój kobiet pewne wzorce. Ewangelia nakłada na strój, nie wiem, jakichś czarowników, szamanów afrykańskich pewne symbole. Problem w tym, że nawet strój dzisiaj, strój, który oburza, bulwersuje, jest często dopuszczalny w naszej kulturze w imię kulturowej różnorodności, w imię neutralności i tak dalej. I słuchajcie, jeżeli w kulturze odrzuciliśmy absoluty w moralności, to nic dziwnego, że nie mamy żadnych absolutów w temacie estetyki. Wszystko jest kwestią gustu, tak? Co ty chcesz? Ty lubisz konserwatywne rozwiązania? A nie wiem, ta pani załóżmy lubi sobie odsłonić pewne części ciała na publiczny widok. A ten pan, nie wiem, ty jesteś konserwatywny, a ten pan na przykład lubi zakładać sukienki. A ta pani na przykład lubi jakiś wampiryczny styl. Słuchajcie, Bóg osądza kulturę. Bóg osądza estetykę. Żyjemy w świecie komunikatów, tak? Porozumiewamy się za pomocą werbalnych, niewerbalnych znaków czy symboli. I Pismo Święte wiele razy mówi o szatach jako komunikatach, mówi o symbolicznym znaczeniu szat. Przykładowo, Stary Testament w bardzo szczegółowy sposób, nie wiem, czy myśleliście o tym, dlaczego ta Biblia tak szczegółowo opisywała szaty kapłanów w Starym Testamencie. Również trędowaci mieli podkreślać swoją nieczystość czy chorobę poprzez wygląd zewnętrzny, również szaty. Mamy w Biblii opisany wygląd Jana Chrzciciela, mamy opisany wygląd, mówię o stroju, stroje faryzeuszy i uczonych w piśmie. Mamy opisane szaty osób, które uczestniczą w niebiańskim nabożeństwie w Księdze Apokalipsy. Tak, wszystko to ma swoje symboliczne znaczenie. Niejednokrotnie Biblia, nie bez przyczyny, wypowiada się na temat odzienia. W powszechnym użyciu, w naszej kulturze, szata jest bardzo często wyrazem funkcji. Tak? Bardzo często jest wyrazem urzędu, którą piastuje dana osoba. Tak? Lekarz zakłada na przykład biały kitel, policjant niebieski mundur, biznesmen elegancki, garnitur z krawatem. I strój wyraża funkcję, a nie stawia jedną osobę ponad drugą. Tak? Wyraża pewną funkcję. To samo może na koniec kazania też trochę powiem o symbolice szat, chociażby w kontekście liturgicznym pastorów czy księży. Joseph Campbell napisał, kiedy sędzia wchodzi do sali i wszyscy wstają, to przecież nie wstają na widok tego właśnie faceta, tylko na widok togi, którą nosi, a która symbolizuje funkcję, jaką za chwilę zacznie pełnić. Czyli ubiór w kontekście też społecznym, można powiedzieć, symbolizuje pełnioną funkcję, jeżeli mówimy o pewnych urzędach, ale też w zwykłej codzienności ubiór pod wieloma względami oznajmia właśnie pewne treści. I choć, tak jak mówię, szata nie zawsze, nie szata przede wszystkim zdobi człowieka, to jednak szata coś wyraża. Pierwsza rzecz. Ubiór wskazuje w jakimś sensie, poważnym sensie według Biblii na duchową kondycję człowieka. Pierwsza Mojżeszowa 35 i pierwsze dwa wersety. Pierwsza Mojżeszowa 35, 1, 2. Potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam, zbuduj tam ołtarz Panu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny, do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie obcych bogów spośród siebie, tak? Czyli innymi słowy, nawróćcie się, usuńcie obcych bogów. Oczyście się i zmieńcie szaty swoje. Zmiana szat była związana ze zmianą duchową, tak? Usuńcie obcych bogów, przywdziejcie szaty na znak zmiany w waszym życiu, duchowej zmiany. Bardziej drastyczny przykład. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 27 werset. Łukasza 8, 27. A gdy wyszedł na ląd, mówił Panu Jezusie, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu, i to jest też akcent ewangelisty, jakby ubrany, nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Opętany nie nosił odzienia. Brak odzienia był związany z jego duchowym stanem. Dlatego nie powinno nas dziwić, że zbawienie w Piśmie Świętym jest często zobrazowane przez terminologię związaną z ubiorem. Odzieje was w odświętną szatę, mówi Pan. Pan daje nam nowe, weselne szaty jako oblubienicy, co oznacza nowy początek, oznacza oczyszczenie. Księga Izajasza 52,1. Także teraz troszeczkę poskaczemy po różnych wersetach. Izajasza 52,1. Obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem. Ty, święty grodzie, gdy już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany, ani nieczysty, oblecz się w odświętną szatę, co oznaczało wybawienie z niewoli. Pamiętacie, w ogrodzie Eden Bóg wypędził Adama i Ewę, którzy byli nadzy, po grzechu oczywiście odkryli, że są nadzy, przyodziali się jakimiś liśćmi, ale Bóg powiedział, nie, ja wam przynoszę prawdziwe odzienie ze skóry zwierzęcej. I to oznaczało też Bożą łaskę, Boże zaopatrzenie, Bożą inicjatywę i troskę o człowieka, która była wyrażona właśnie w tym, że Bóg zaopatrzył ich w odzienie. Także szaty, jak wiemy, mogą wyrażać radość, mogą wyrażać świętowanie, odnowę, ale też mogą wyrażać smutek, żałobę czy ból. Pierwsza Mojżeszowa 37,4. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Przez szaty manifestował okres żałoby w swoim życiu. zmianą szaty również okazywano zakończenie żałoby. 2 Samuela 12:20. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił i zmienił swoje szaty. I poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Podczas szczególnie doniosłych wydarzeń, jak na przykład ślub, ubiór podkreślał wagę, znaczenie uroczystości. To mamy podkreślone chociażby w podobieństwie Pana Jezusa, Mateusza 22:11. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, mowa jest o uczcie weselnej, przyszli goście, przyszedł król, żeby się przypatrzeć gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Tak? Król dał do zrozumienia, że twoje szaty są nieadekwatne do powagi tej uroczystości. Opis sądu Bożego nad mieszkańcami Jeruzalemu również związany jest z zewnętrznymi przejawami Jego dobroci. Izajasza 3:18. W owym dniu Pan usunie niedole, sprzączki, diademy, półksiężyce, kolczyki, naramienniki, zasłony, zawoje i łańcuszki, wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety, pierścionki, kolczyki do nosów, odświetne szaty i płaszcze, okrycia i torebki, lusterka i koszulki, zawoje i zasłony. I zamiast woni, zamiast bogactwa, błogosławieństwa tych dobrodziejstw, zamiast woni będzie smród, zamiast pasa sznur, zamiast loków łysina, a zamiast bogatej szaty obcisły wór, zamiast piękna hańbiące piętno. To jest opis Bożego sądu nad niewiernym ludem. Tamar udało się zwieść do grzechu seksualnego teścia poprzez szaty, poprzez zmianę szat. 1 Mojżeszowa 38:13. A gdy doniesiono Tamar, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otoliła zasłoną i usiadła przy bramie wejściowej do Eniaim, położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że Szela już dorósł i nie dano mu jej za żonę. A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swoją twarz. Zobaczcie, niekiedy na podstawie ubioru możemy zdefiniować chociażby światopogląd, profesję oczywiście też, ale światopogląd danej osoby lub grupy osób, tak, jakieś czarne, skórzane katany, pasy z ćwiekami, koszulki tutaj z trupimi czaszkami, skórzane buty, często oznaczają po prostu niezgodę, jakieś takie podkreślenie, no nie wiem, może buntu czasami. Właśnie niekiedy jakieś takie właśnie ćwieki, kolce, czarny klimat jest związany z muzyką metalową, czasami z satanizmem. Długie spódnice z kwiatami, okulary, takie przeciwsłoneczne z pomarańczowymi szkiełkami, frędzle, tak? To jest często hipisostwo, ten styl życia. Glany, irokes, skórzana kurtka, agrafki, to z kolei punkowy anarchizm, jakaś taka antysystemowość, ten styl życia. Trampki za 299 zł, rajbany, obcisłe dżinsy, broda, to jest styl współczesnego hipstera. Tak na podstawie, Jola wskazuje na mnie, rajbany może będę miał, jeżeli będą na mnie pasowały, ale obcisłych dżinsów nie noszę. No, na podstawie pewnego stylu ubierania możemy zdefiniować światopogląd też osoby. Nie zawsze to tak działa, tak? Ale potrafimy skojarzyć mniej więcej pewne trendy odzieżowe z jakimś, no nie wiem, stylem życia, światopoglądem, sposobem myślenia, rodzajem słuchanej muzyki i tak dalej. Także są oczywiście wyjątki, ale generalnie zauważcie, nie jest to sprawa jakaś neutralna. Nasze zbawienie jest zilustrowane w ten sposób, że Bóg zrywa z nas starą, brudną szatę, taką naszą samosprawiedliwość i okrywa nas płaszczem sprawiedliwości Chrystusa. I oczywiście, tak jak na początku kazania wspomniałem, są pewne kulturowe aspekty związane z ubiorem. Tak? Bóg nie mówi na przykład, mężczyźni niech noszą spodnie. Raczej chodzi o to, że w każdej kulturze są elementy, czy to ubioru, czy wyglądu, czy rodzaju biżuterii, które są wyrazem buntu, rewolucji, odstępstwa od Boga, ale też takie, które respektują Boży porządek. Przykład. Waszym zdaniem słuszne było powszechne oburzenie na mężczyznę z brodą, który śpiewał na Eurowizji, który założył kobiecą, no założył po prostu spódnicę czy sukienkę i użył makijażu. No i myślę, że oburzenie było słuszne. Dlaczego? Ponieważ jego wygląd był manifestacją rebelii, która polegała na mieszaniu atrybutów kobiecości z atrybutami męskości. Czyli coś, czego Bóg zabronił w swoim słowie. 5 Mojżeszowa 22:5. Ktoś może powiedzieć, kwestia gustu. Was to oburza, bo jesteście konserwatywni, jesteście wychowani w takiej kulturze, gdzie noszenie przez mężczyzn sukienek was oburza. Ale my jesteśmy nowocześni i tak dalej. Wszystko, czasami ludzie po prostu kwestie estetyczne próbują sprowadzić jedynie do kwestii gustu. Bóg tego, zobaczcie, nie robi. 5 Mojżeszowa 22:5. 22:5. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Tak? Transwestytyzm nie jest zły dlatego, że nie wiem, uderza w jakieś konserwatywne społeczeństwo. Jest zły z powodu złych symboli, które sprzeciwiają się Bożemu porządkowi w świecie. Także mężczyzna noszący kobiecy ubiór odrzuca swoją pozycję i powołanie do bycia mężczyzną. Tak? To nie jest kwestia kulturowa, to jest pod wieloma względami zwiedzenie duchowe. Czy słuszne jest oburzenie na przykład na wygląd Nergala podczas koncertów Behemota? Myślę, że tak, ponieważ Bóg ma upodobanie w pięknie i powinno nas przyciągać piękno, a nie brzydota, jakieś maszkary, demoniczność i tak dalej. To nie jest, znowu, to nie jest jedynie kwestia kulturowa. Także do kulturowych, nazwijmy to jakichś norm, zachowań, estetyki, powinniśmy przykładać miarę Bożego Słowa i odpowiadać sobie na pytanie, co my jako chrześcijanie mamy tutaj do odrobienia, co my jako chrześcijanie powinniśmy wnosić chociażby do kształtowania estetyki i kultury. Jak ją kształtować, jak promować biblijne wzorce męskości, kobiecości, wyrażone chociażby w zewnętrzny sposób poprzez nasz ubiór czy wygląd. Zobaczcie, nawet kiedy, ilekroć wychodzimy z domu, chcąc, nie chcąc, tak? Nie musimy iść na wybieg mody, żeby coś promować. Kiedy wychodzimy z domu, już w jakiś sposób promujemy pewne wzorce. Jesteśmy misjonarzami estetyki, która jest wyrazem albo zgody, albo odejścia od Bożych zasad. Abigail, kobieta w Piśmie Świętym, została opisana przez Ducha Świętego jako piękna i mądra kobieta. Tak Biblia mówi, była piękna i mądra. To oznacza, że istnieje coś takiego jak obiektywne, uniwersalne piękno. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, ale moim zdaniem, według mojego gustu i poczucia piękna, Abigail nie była piękna. Myliłby się, dlatego że Duch Święty nazwał ją kobietą piękną. Gdyby ktoś nazwał Abigail brzydką kobietą, myliłby się. I w naszej kulturze zobaczcie, że wypiera się obiektywizm we wszystkim, co dotyczy sztuki, piękna, estetyki. Tak to dotyczy na przykład muzyki. Wszystko jest sprawą gustu. Nie mów, że coś jest piękne, coś jest złe, coś jest fałszem, coś nie jest fałszem, coś jest nierówne. Po prostu wszystko jest sprawą gustu. To się odnosi też do ubioru. I czasami tak jest, oczywiście, nie? Ale nie możemy wszystkiego sprowadzać jedynie do subiektywnego gustu. Jednym się podoba, innym nie. Niektórzy odnoszą to do sztuki, do malarstwa. Tak? Jednych to oburza, innych zachwyca. I tyle, pogódźmy się. A nawet do zachowań. Dla ciebie jest to naganne zachowanie, ale dla mnie jest to okej. I tyle. Rebeka, czytamy, że wzięła najpiękniejsze szaty. Ubrała się w najpiękniejsze szaty. Znowu musiała dokonać oceny. Które szaty są najpiękniejsze, które są mniej piękne. Tak? Zobaczcie, neutralność w temacie estetyki też nie istnieje. Nawet kiedy oceniamy, ta sukienka jest lepsza, ta sukienka jest ładniejsza niż tamta, nie? Już dokonujemy kategoryzacji, pewnej oceny. I za każdym razem takich ocen warto dokonywać, tak? Na przykład panie powinny sobie zadawać takie pytanie. Czy ten strój nie jest zbyt ponętny na daną okazję? Czy ta spódnica, nie wiem, spodnie pomagają na przykład innym skupić się na nabożeństwie? Czy wołają, skupcie się na mnie? Mężczyźni również, to jest pytanie dla nas, czy nasz ubiór w niedzielę pokazuje, że to jest inny rodzaj spotkania niż te, które mamy, nie wiem, gdzieś w barze albo na stadionie. Udajemy się na audiencję króla, a nie na prezentację, nie wiem, naszej zawartości, naszej szafy. Także są w Piśmie Świętym pewne wezwania, żebyśmy pamiętali o pewnych schematach związanych z estetyką czy ubiorem, ale też pewne ostrzeżenia. Na przykład przesadne przywiązanie do ubioru. Biblia ostrzega przed tym. Są ludzie, którzy wydają mnóstwo pieniędzy na własny wygląd, na ubranie, podczas gdy jednocześnie brakuje im pieniędzy na inne codzienne wydatki i zobowiązania. Biblia przestrzega nas przed takim bałwochwalczym traktowaniem, przywiązaniem zbytnim do ubioru, spędzaniem, nie wiem, 2 godzin dziennie przed lustrem w domu. Są tacy, którzy mierzą wartość i oceniają drugiego człowieka przez miarę noszonego przez nich, nie wiem, kożucha, sukni, butów czy zegarka. Jeżeli oceniamy ludzi, wartość ludzi przez pryzmat, nie wiem, ceny ich ubioru, no to również Biblia przestrzega nas przed tym. Chociażby list Jakuba mówi, jeżeli, nie będę parafrazował, tylko przeczytam, Jakuba 2:2. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź to wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Na początku kazania czytaliśmy fragment o Jezusie. Chrystus nie nosił drogocennych szat, nie nosił, czytamy, miękkich szat od Armaniego, czy tam, nie wiem, kto jest jeszcze, Gucci, czy jakiś inni współcześni projektanci mody, ale jednocześnie nie chodził zaniedbany, tak? Był tym, który chodził w odpowiednich szatach, nie przywiązywał do tego zbytniej wagi, ale jednocześnie nie był zaniedbany. Nie był zaniedbany. Wniosek z tego, o czym mówimy do tej pory, jest taki. Ubiór ma znaczenie. Tak? Odzwierciedla radość lub smutek, świętowanie lub codzienność, złość lub niezgodę. Normy kulturowe czy biblijne normy związane z męskością, kobiecością. Nonszalancję może wyrażać umiarkowanie, może wyrażać stonowanie, może wyrażać pragnienie uwagi, skupcie się na mnie i tak dalej. Także nie jest to neutralna rzecz. I teraz w tym kontekście nie możemy również pominąć tematu szat liturgicznych w Kościele. I omawiając temat ubioru chociażby pastorów w Kościele, nie sądzę, że znowu istnieje jakiś jeden dogmatyczny sposób ubierania się duchownych w Kościele. Myślę, że idąc za nauczaniem Pisma na temat symboliki ubioru, słusznym jest wniosek, że pastorzy, księża, duchowni powinni nosić strój, który identyfikuje ich z funkcją, którą pełnią podczas nabożeństwa, czyli bycie heroldem czy reprezentantem Chrystusa. Tak? Ubiór pastora powinien pomagać uczestnikom nabożeństwa pamiętać, że na przykład ja jako pastor w tym miejscu nie stoję we własnym imieniu. Moim zadaniem jest przekazywać, nie wiem, własne myśli, mój pogląd na świat, ale to, co mówi Boże Słowo. Możecie oczywiście konfrontować, powinniście konfrontować to, co mówię, z Bożym Słowem. Na przykład toga czy koszula z koloratką, myślę, że podkreślają dobrze urząd pastora, a nie samą osobę, która ją zakłada. Tak bywa czasami w kościołach, gdzie są jakieś przyjacielskie, bliskie więzi między duchownymi a członkami kościoła. Czasami trudno jest się skupić na nauczaniu w sytuacji, kiedy, nie wiem, poucza mnie mój kolega, tak naprawdę, tak? Strój liturgiczny pastora powinien przypominać kościołowi, że prowadzącym nabożeństwo nie jest jedynie mój dobry znajomy, ale ordynowany przez Chrystusa sługa Bożego Słowa. Kiedy spojrzymy na przykład na opis niebiańskiego nabożeństwa w Księdze Apokalipsy, czytamy, że starsi, 24 starszych stoi wokół tronu baranka i zobaczcie, nie bez przyczyny Jan podkreśla, wydawałby się detal, ich wygląd. I napisał, są odziani w białe szaty, symbolizujące oczyszczenie z grzechów. Tak? W Starym Testamencie jest opis ubioru kapłanów, które one też również miały symboliczne znaczenie, poprzez symbole, kolory opowiadały, te szaty opowiadały historię zbawienia. Między innymi dlatego w wielu kościołach historycznych są używane kolory liturgiczne, tak? Kolory na przykład świec, obrusów na stół komunijny, stułę, którą nosi pastor czy ksiądz, taki szal, tak? Z kolorami liturgicznymi, które również opowiadają historię zbawienia opowiadaną w Ewangeliach. I tutaj jako ilustrację tylko tego, historia jednego z pastorów, Raya Satona, pastora anglikańskiego. Napisał tak, podczas mojej wizyty w Anglii pewnego dnia wybraliśmy, czy episkopalnego, bo jest Amerykaninem, podczas mojej wizyty w Anglii pewnego dnia wybraliśmy się z żoną zobaczyć wielką katedrę Canterbury. Zwiedzając piwnicę tej wielkiej katedry zobaczyłem duchownych stojących przed pomieszczeniami przeznaczonymi dla osób, które potrzebowały porady. Pewna dziewczyna podeszła do jednego z duchownych płacząc. Wówczas ów duchowny zaczął z nią rozmawiać. Pomyślałem, chwila, ja jestem starszym biskupem w Kościele Chrystusa. Ta dziewczyna powinna rozmawiać raczej ze mną, niż z tym duchownym, który prawdopodobnie nawet nie wyznaje ortodoksyjnej wiary. Wtedy zdałem sobie sprawę, że właściwie skąd miałaby wiedzieć, że jestem pastorem. Stałem tam w płaszczu i butach kowbojskich. Od tamtego doświadczenia zacząłem nosić ubiór, który wyróżniał mnie jako osobę duchowną i dzięki temu miałem więcej okazji rozmów, niż mógłbym sobie kiedykolwiek wyobrazić. Jeszcze jeden przykład z jego życia. Całkiem niedawno byłem w księgarni, gdzie pewna pani stanęła przede mną między regałami. Zapytała, pan jest prawdziwym pastorem, prawda? Odpowiedziałem twierdząco i zaczęła opowiadać mi o swoim osobistym problemie. Kiedy skończyliśmy rozmawiać, zapytałem, do jakiego kościoła pani uczęszcza? Powiedziała mi nazwę jednego z ewangelicznych kościołów w mieście. Po zapewnieniu, że będę skłonny jej pomóc, zapytałem, dlaczego nie pójdzie pani ze swoim problemem do jednego ze swoich pastorów zamiast do mnie? Odpowiedziała, ponieważ pan jest prawdziwym pastorem. Zdefiniowała go w taki sposób na podstawie jego wyglądu. Pewnie miał koloratkę. Podsumowując. Zwykle niepoukładane serca, nieporządek w sercu wyraża się również poprzez niepoukładany ubiór. Brzydota duszy, jeśli chodzi o brzydotę duszy, tutaj mamy, myślę, dwie tendencje. Albo jest po prostu wyrażona przez brzydotę w szatach, albo jest zakrywana w przesadny sposób przez przesadnie ekstrawaganckie szaty. Z szatami jest troszeczkę tak jak z jedzeniem. Nie powinniśmy przykładać do tego tematu jakiejś bałwochwalczej uwagi. Ale z drugiej strony nie możemy tej sprawy lekceważyć. Dlatego, że ubiór to pewien komunikat, to pewien symbol. I dlatego powinniśmy sobie takie pytanie zadawać. Co wyraża mój ubiór? Jakie sygnały wysyłam moim ubiorem? Czy miejsce, do którego przyszedłem, ludzi, których odwiedziłem, są dla mnie ważni? Czy wyrażam to nie tylko poprzez to, jak się do nich zwracam, ton, ale również poprzez mój ubiór? Inne pytanie. Czy chcę na siebie zwrócić uwagę właśnie w taki sposób, żeby koncentracja innych była w tym momencie skupiona na mnie? Czy mój ubiór wysyła właśnie taki sygnał? Patrzcie na mnie. Inne pytanie. Czy mój ubiór nie zachęca do zbytniej spoufałości, której powinienem w tej sytuacji unikać? Dalej, inne pytanie. Z drugiej strony, czy mój ubiór nie tworzy przesadnie wielkiego dystansu? Stawia jakiś wielki mur między mną a ludźmi, którzy są tutaj zgromadzeni? Czy rozpoznaję we właściwy sposób męskie i kobiece symbole w kulturze? Jaki model kobiecości czy męskości oznajmia mój strój? Tak, żyjemy w Bożym świecie, gdzie zarówno to, co niewidzialne, jak i to, co widzialne jest ważne. Tak, nie jesteśmy gnostykami, którzy mówią, forma jest nieważna, symbole są nieważne, estetyka jest nieważna, wygląd jest nieważny. Jak urządzamy teraz dom z Jolą, to mówimy, że dla nas ważna jest nie tylko funkcjonalność, żeby można było funkcjonować i żyć w tym domu. Ważny jest dla nas również wygląd. I to samo dotyczy jakby naszej codzienności, jeśli chodzi o nas. No nikt z nas chyba nie powie, wygląd się dla mnie nie liczy. Nie dbam tak naprawdę o to, jak wyglądam, czy w co się ubieram. Nawet jeśli ktoś mówi, to są takie błahe tematy, ja nie zwracam na to uwagi. A jednak z jakiegoś powodu ożeniłeś się z tą kobietą, a z jakiegoś powodu wyszłaś za tego mężczyznę. Nie ożeniłeś się po prostu z kobietą, tylko konkretnie z tą kobietą, z jakiegoś powodu. Czy jednym z powodów był wygląd? No myślę, że tak. Z jakiegoś powodu założyłeś, czy założyłaś, nie wiem, te spodnie, założyłaś tą spódnicę. Z jakiegoś powodu wybrałaś to uczesanie. Z jakiegoś powodu masz lustro w łazience czy w korytarzu. Pamiętajmy, Jezus przyszedł do nas, ponieważ zobaczył w nas nagość naszej duszy i przyszedł nas okryć, tak jak Bóg przyszedł okryć Adama i Ewę. I zbawienie to jest nałożenie właśnie szat świętości, sprawiedliwości Chrystusa. Mamy szatę od Chrystusa. I ilekroć myślimy o obiorze, to pamiętajmy o tym, że Bóg jest dobry. Panie Boże, dziękuję Tobie za jedzenie, za słońce. Dziękuję Ci za odzież. Dziękuję Ci za ubiór, że mam się w co przeodziać. Odzież w Biblii łączy się właśnie z chwałą. Bóg przychodzi, otacza nas chwałą. Przeodziewa nas, ale kiedy patrzymy na nasz ubiór, patrzmy na ubiór też w symboliczny sposób. Powinien nam przypominać, że Chrystus przyszedł, przyodział nas, nędznych, nagich, przyodział nas, nie tylko przyodziewa nas w szaty tutaj fizyczne, przyodział nas w swoją szatę sprawiedliwości. Na koniec Księga Izajasza 64,6. Izajasza 64,6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie, że Ty przyodziewasz nas. Dziękujemy Ci, że Ty zapewniasz nam jedzenie, schronienie, odzież. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty otaczasz nas w ten sposób chwałą, ale też pomagasz nam pamiętać o tych duchowych prawdach, że przyodziałeś nas w płaszcz sprawiedliwości Chrystusa, że w Twoich oczach jesteśmy sprawiedliwi nie ze względu na własne uczynki, własną sprawiedliwość, ale ze względu na dzieło Jezusa. I Panie, też chcemy w ten sposób wyrażać poprzez nasze zachowanie, nasz wygląd, również te prawdy Ewangelii, do czego Ty nas powołujesz jako mężczyzn, jako kobiety, abyśmy odzwierciedlali właśnie Twoje prawdy w naszej kulturze, w miejscach, gdzie nas powołujesz. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, abyśmy upodabniali się do Ciebie pod każdym względem, aby w każdej sferze naszego życia Twoje słowo przemieniało nas, nasze myślenie, nasze zachowanie na Twój obraz. Amen.